Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam, drodzy Państwo. Tak, witam ze śmiechem, bo wpadliśmy do studia przed chwileczką. Jeszcze szczerze mówiąc, nie zdołaliśmy się tak urządzić, ale jakoś to będzie. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj będziemy mówić o śmierci w perspektywie zmartwychwstania i miłosierdzia Bożego. Witam w studiu miłych i drogich gości. Ksiądz Bogdan Kulik oraz ksiądz Rafał Ochojski, misjonarze Świętej Rodziny z Górki Klasztornej.
Szanowni Boże, witamy Boże wszystkich.
Bardzo serdecznie.
Górka Klasztorna to apostolstwo dobrej śmierci. Może rozpocznę tak, no tak, pewnie banalnie, że myślenie o śmierci to jest chyba u każdego z nas, wiąże się z dużym paradoksem, bo z jednej strony boimy się śmierci, a z drugiej strony jednak gdzieś myślimy, czy mamy nadzieję, albo no, rozważamy, co to po tej naszej śmierci. Czy coś tam jest, czy jest nicość. Tu nasi księża są specjalistami od śmierci, od dobrej śmierci, a więc księże Bogdanie.
No tak, właśnie, żeby próbować pomóc nam wszystkim udźwignąć ten, jak to pani redaktor powiedziała, paradoks myślenia o śmierci. Powstało w XIX wieku we Francji Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, które popularnie nazywamy Apostolstwem Dobrej Śmierci. W Polsce od 32 lat jest już oficjalnie i my, misjonarze Świętej Rodziny, jesteśmy jego duszpasterzami. Centrala apostolstwa znajduje się w Górce Klasztornej. Krótko przypomnę, jakie są cele apostolstwa. Są trzy główne. Pierwsze to modlitwa za wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa, żebyśmy do końca życia w wierze wytrwali. Po drugie to modlitwa za wszystkich ludzi, którzy dzisiaj nie wierzą, nie żyją w łasce, a może nawet walczą z Bogiem, żeby się nawrócili, dzisiaj warto to mocno podkreślić, żeby przyjęli Boże miłosierdzie do swojego życia. I trzeci cel to modlitwa o tę właśnie dobrą śmierć. Czym jest dobra śmierć? Krótko.
Proszę księdza, najpierw powiedzmy, czym w ogóle jest śmierć?
Śmierć według definicji teologicznej, tej, którą mamy w katechizmie Kościoła, to rozdzielenie duszy z ciałem, czyli moment, w którym kończymy pierwszy etap naszego życia, ten etap ziemski, to przejście do drugiego etapu nieskończonego, tego po śmierci, bo tam jest życie. Tam nie ma pustki, nie ma nicości. Ostatnio właśnie ukazała się książka znanego niemieckiego teologa, biblisty Gerharda Lofinga, który zadaje w tytule pytanie: na końcu nic? Na końcu nic? No i odpowiada, że nie, oczywiście, że przecież musi być coś dalej, bo to podpowiada nam sam rozum, nasze emocje, a wszystko potwierdza objawienie Boże, Chrystus.
Właściwie to, co ksiądz powiedział, to można podciągnąć, mówiąc potocznie, pod pojęcie dobrej śmierci.
Można, tak, bo już powiedziałem o tym, że wszystko potwierdza Chrystus. To On jest gwarantem tego, że śmierć może być dobra, bo nie musi być. Bo jeżeli mówimy o dobrej, to trzeba powiedzieć też o złej śmierci. Dlatego,
a dla człowieka, który nie ma tej nadziei?
Zawsze może ją przyjąć. Jaka jest propozycja dla ludzi, którzy nie mają nadziei, czyli którzy nie wierzą w Chrystusa? Propozycję mamy jedną. Uwierzcie Chrystusowi, po prostu zaufajcie. Niby banalne, niby takie proste, a najważniejsze. Bo to wszystko, co zmienia perspektywę patrzenia na śmierć, no to jest właśnie Chrystus i wiara w Niego. Śmierć jest dobra wtedy, kiedy po pierwsze umieramy pogodzeni z Bogiem, czyli mówiąc prosto w łasce uświęcającej, czyli po przyjęciu sakramentów, po spowiedzi, a gdyby nie można było tego zrobić, człowiek chciałby, ale nie mógłby, bo na przykład jest jakiś wypadek albo nie ma przy nim księdza, to wtedy po wzbudzeniu tak zwanego żalu doskonałego czy żalu z miłości do Boga: Panie, chciałbym się wyspowiadać, jeżeli przeżyję tę sytuację, to pójdę do spowiedzi, ale teraz no, nie mogę przystąpić do sakramentu, więc proszę wybacz mi. Taki Kościół daje jeszcze taką, daje możliwość pogodzenia się z Bogiem. To pierwszy warunek dobrej śmierci, pogodzić się z Bogiem, umierać w łasce. Drugi warunek dobrej śmierci, umierać pogodzonym z innymi ludźmi, czyli przebaczyć wszystko to, co nam złego zrobili, ale też prosić o przebaczenie. No i
to
trzeci...
chyba jest współzależne, prawda?
Oczywiście, że
tak. Ludzie i Pan Bóg. To nie można oddzielać.
Nie,
chyba.
Nie. Tylko tak to sobie pozwalam zawsze wypunktować.
No tak, żeby dla jasności.
Żeby dla jasności, żeby było wiadomo, czym jest dobra śmierć. No i trzeci warunek, no właśnie, dobrze umiera ten, który wierzy, że po śmierci nie ma pustki. Że po śmierci jest życie i to życie jest nie jakiekolwiek, ale to jest dobre życie, to jest lepsze życie, no ale ono tylko wtedy będzie lepsze, jeżeli przyjmiemy to wszystko, co o śmierci i o życiu później mówi Chrystus. Bo można umierać źle, to znaczy można się nie wyspowiadać do końca, można nie przebaczyć innym i można mówić, że nic później nie ma, a i tak później coś będzie, bo pamiętajmy, że istnieje oprócz wiecznego szczęścia wieczne nieszczęście. I jak siostra Faustyna mówi ładnie w swoim dzienniczku, właściwie to mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, w piekle będą tylko ci, którzy sami tam chcą być, którzy do samego końca świadomie i dobrowolnie odrzucali Boże miłosierdzie. Więc nie ma żadnego automatyzmu w umieraniu. Człowiek musi podjąć tą decyzję, czy chce być z Bogiem i wiecznie szczęśliwy, czy nie.
Tak, a w perspektywie dzisiejszego dnia, dzisiejszego święta, jak ksiądz mógłby powiedzieć o rzeczywistości śmierci? Czy ksiądz Rafał?
Niektórzy teologowie mówią, że sama śmierć jako koniec tego pierwszego etapu życia tu na ziemi już jest znakiem Bożego miłosierdzia. Dlaczego? No dlatego, że przecież tu na ziemi nie mamy raju. Jak sami mówimy, życie na ziemi to nie jest raj. Tu jest dużo cierpienia, tu jest dużo bólu, tu jest dużo smutku, tu jest dużo załamań, tu jest dużo niezrozumienia. No tutaj właśnie jest ten lęk przed przyszłością, przed śmiercią. To wszystko jest związane oczywiście z grzechem pierworodnym. I dlatego Bóg, który nas stąd zabiera, z ziemi poprzez śmierć, jest dla nas miłosierny, bo kończy to cierpienie tutaj. No ale właśnie, można źle rozumieć tutaj miłosierdzie, bo ktoś powie, aha, no to ja, żeby być jeszcze bardziej człowiekiem wolnym, sam zdecyduję, kiedy umrę. I niestety niektórzy tak robią. Robią to młodzi ludzie, popełniając samobójstwo, ale robią to też starsi. W tej wspomnianej książce teologa Gerharda Lofinga są takie opisy, dla mnie zatrważające, sytuacji na Zachodzie, w Holandii, w Niemczech, kiedy to ludzie dojrzali, starsi, świadomie i dobrowolnie decydują się na tak zwane asystowane samobójstwo, zapraszają swoją rodzinę, i przyjmują w ich obecności, najpierw jeszcze jest piękna kolacja, uroczystość,
tak.
I w ich obecności...
Cały obrzęd odchodzenia.
Cały obrzęd, tak. Mm-hmm. Przyjmują leki albo truciznę i nie są potem już przez nich ratowani. W ten sposób po prostu odbierają sobie życie. I ktoś by mógł powiedzieć, aha, no to dobrze, to jest akt miłosierdzia. Oni uważają, że swoje życie już dobrze wykorzystali, nie chcą teraz już nikomu... na koniec sprawiać trudności.
Albo nie mają siły żyć,
oczywiście.
Proszę księdza. Nie mają siły tak. Dalej znosić życia.
Tak,
to też
może też
być.
Tak być. Ale to nie jest dobra śmierć. Dlatego, że to Pan Bóg daje nam życie. Nikt z nas na ten świat sam nie wchodził. Nawet nasi rodzice, jeżeli decydowali się na to, żeby dać nam życie, to przecież wiemy, jak to jest, że jeszcze Pan Bóg musi chcieć dać życie człowiekowi. Nie wystarczy wola samych rodziców. I dlatego Pan Bóg wie, w którym momencie nasze życie zakończyć. I dlatego nawet jeżeli ono jest po ludzku bardzo trudne, to Pan Bóg o tym wie. Pan Bóg wie o każdym naszym cierpieniu i wie, w którym momencie przenieść nas z tego życia do życia wiecznego. Dlatego Jemu trzeba pozostawić tą decyzję. No właśnie, ale co z cierpieniem? Już mówiliśmy w którejś audycji, że cierpienia czasami jest tak duże, że ludzie nie są w stanie go znieść. No właśnie, i tutaj mówimy o tym, że trzeba robić wszystko po ludzku, co jest możliwe, żeby ulżyć w cierpieniu, tak? Czyli cały zespół działań paliatywnych, pomoc hospicyjna, ale przede wszystkim bliskość ukochanych
towarzyszenie,
ludzi.
Tak.
Towarzyszenie. Uśmierzanie bólu, ale nadanie sensu przede wszystkim tych ostatnich czasami chwil, czy może są to lata przy chorobach długich. Natomiast świadectwa ludzi, którzy znaleźli miłość i zrozumienie wśród swoich bliskich, a przede wszystkim znaleźli Pana Boga, i to podkreślam, te świadectwa mówią o tym, cierpienie jest do zniesienia z Bogiem i w towarzystwie ludzi, którzy kochają i którzy umacniają też naszą wiarę. Bez tego naprawdę można myśleć o tym, żeby życie sobie odebrać.
No tak, ale żyjemy tu i teraz. I widzimy, wiemy, doświadczamy tego, że świat skłania nas do tego, żeby zwyczajnie ułatwiać sobie, uciekać od wszelkich trudów. A ponadto mamy chyba coraz bardziej wdrukowywane w swoją świadomość takie przesłanie, że możemy decydować o wszystkim, że tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w encyklice Evangelium Vitae, że zagrożeniem podstawowym współczesnego świata to jest absolutyzacja wolności. Że mamy poczucie, że my możemy wszystko. Jeżeli nam jest źle, jeżeli coś nam się nie podoba, to działamy tak, jak my uważamy, jak wydaje nam się to
no
dobre.
Tak, ale przecież sam rozum, taki zdrowy rozsądek, ogląd świata dookoła nas mówi nam, że to jest nieprawda. My nie mamy wpływu na wszystko. My nie potrafimy sobie poradzić z wieloma sytuacjami w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, więc to nie jest prawda, że my możemy wszystko. I dlatego w tych sytuacjach, kiedy czujemy się bezsilni, otwiera się w nas przestrzeń czy możliwość przyjęcia właśnie dobrej nowiny o Bożym miłosierdziu i o życiu po śmierci, którego dowodem jest zmartwychwstanie Chrystusa. No i właśnie, no, chciałbym, żebyśmy o tym chwilę powiedzieli, bo właśnie ten fakt zmartwychwstania Chrystusa 2000 lat temu jest dla nas podstawą, rękojmią, argumentem.
I nadzieją.
I nadzieją, że my też zmartwychwstaniemy. No ale skąd wiemy, że to nie bajka?
No,
no właśnie. Że to nie tylko tak się mówi, że Chrystus zmartwychwstał. No, no to pochylmy się nad tym.
Ja myślę, że problem polega na tym, że jakkolwiek łatwo nam jest się zatrzymać na momencie śmierci, jako taką ją przyjąć. Tym bardziej, że źródła nie tylko chrześcijańskie, ale pozachrześcijańskie dokumentują istnienie Jezusa rzeczywiście jako realnie istniejącej osoby.
Tak, to jest fakt.
To
że
jest
Jezus
fakt,
żył,
tak.
To był fakt.
I że żył fakt. I nawet jeżeli w kwestii przestrzeni właśnie, że umarł, to też można jakby uznać za fakt potwierdzony i też historycznie przez różne źródła. Natomiast kiedy wchodzimy w przestrzeń zmartwychwstania, no to oczywiście już wchodzimy w przestrzeń duchową, wcale już nie taką oczywistą i chyba o wiele łatwiejszą do podważenia i generującą o wiele więcej pytań i wątpliwości niż te oczywiście działalność Jezusa do momentu jego śmierci. Moglibyśmy oczywiście doszukiwać się różnego rodzaju dowodów za zmartwychwstaniem, przemawiającym za zmartwychwstaniem. Oczywiście nie będą to nigdy dowody takie ścisło, naukowo, takie techniczne, bo tu też jakby nie mamy takich możliwości, ale zdroworozsądkowo, uczciwie, logicznie, przyjmując pewne fakty, no człowiek szczerze wobec siebie myślę, że jest w stanie je przyjąć i potwierdzić. Między innymi oczywiście po zmartwychwstaniu Jezusa powstało wiele teorii, które miały właściwie zaprzeczyć istnieniu zmartwychwstania, tego faktu. Między innymi jest to teoria omdlenia, która mówi, że Jezus...
Przepraszam, ten pierwszy fakt, który znamy z Ewangelii, zaprzeczenia to, że ciało zostało wykradzione. Mhm. Tak, to pierwsze, prawda? I dalej później
tak,
te teorie.
To tak. Są różnego rodzaju później teorie, które powstały. Teoria omdlenia, która mówi, że Jezus nie umarł, ale zemdlał, zatem nie zmartwychwstał, lecz ocknął się po jakimś czasie. Teoria zmowy uczniów, że uczniowie kłamali, że Jezus zmartwychwstał. Powstała też teoria halucynacji, że uczniom wydawało się, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, czy też teoria mitu, opowiadania o zmartwychwstaniu Jezusa i nieopisywanie faktów historycznych. To są jakby teorie, które miały podważyć historyczność, fakt właściwie zmartwychwstania, ale skoro są to teorie, to można im też przeciwstawić teorie, wykazując, że one w założeniach gdzieś są błędne. Więc jeżeli chodzi choćby o teorię omdlenia, no to tu sprawa, ona właściwie dotyczy jeszcze momentu śmierci i tego, bo mówi, że rzekomo Jezus stracił przytomność, apostołowie został zdjęty z krzyża, położony, a później się ocknął i sobie gdzieś poszedł. No tylko właśnie, no, zdroworozsądkowe pytanie, gdzie tak rozpoznawalna postać? Przecież w tamtym czasie znienawidzony przez wielu, witany przez tłumy wjeżdżając do Jerozolimy. Później, kiedy był na nim sąd, no trudno byłoby rzeczywiście, żeby tak po prostu miał gdzieś zniknąć. To jest jedna rzecz. Ale wracając jeszcze do momentu jego ukrzyżowania. Żołnierze rzymscy to byli fachowcy. Oni nie mogli sobie pozwolić na to, żeby popełnić, tu oczywiście w cudzysłowie, błąd w sztuce. Oni wiedzieli, jak to trzeba zrobić i że trzeba to zrobić, bo gdyby tego nie zrobili, gdyby popełnili błąd, to sami na siebie ściągali karę śmierci. Więc i to też nie było pierwsze ich ukrzyżowanie, więc doskonale wiedzieli, jak to zrobić.
Fachowcy.
Kolejna rzecz związana właśnie z tą rzeczywistością, to jak podaje też Pismo Święte, nie łamano mu goleni, czyli żołnierz, ten fachowiec podszedł i zobaczył, że on już skonał, on wiedział. Golenie, połamanie goleni miało przyspieszyć śmierć przez uduszenie. W Piśmie Świętym jest też napisane o tym, że z jego boku wypłynęła krew i woda, czyli świadczyła o tym, że Jezus po prostu na krzyżu się udusił. I to jest jakby w kwestii omdlenia właściwie takie, no, historyczne, bazujące też i na prawie rzymskim dowody, że no, Jezus na krzyżu zmarł. I że ta teoria, te teorie trzeba by było jednak odstawić na półkę wśród tych, które jakoś tam specjalnie wiarygodnymi nie są. Także to, jeżeli chodzi o jedną z tych z tych rzeczywistości. Drugą oczywiście to jest wspomniana przeze mnie teoria zmowy uczniów, rzekomo, że uczniowie po śmierci Jezusa mieliby się spotkać, umówić i powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Umówić jedną wersję, żeby wszystkim mówić tak samo, tak jak za czasów nauczania Jezusa, być może niektórzy widzieli trochę taki żartobliwy obraz, gdzie Jezus naucza uczniów i mówi tylko słuchać uważnie, żeby nie było potem czterech różnych wersji, no oczywiście w odniesieniu do czterech Ewangelii, to tu można by było powiedzieć, że uczniowie zmówili się, żeby wszyscy mówili to samo. Tylko znowu, jeżeli wchodzimy w przestrzeń uczniów zalęknionych, wystraszonych, tych, którzy sobie pomyśleli, to nie tak miało być. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy. My tu przecież mieliśmy rządzić Izraelem. My mieliśmy być może wygnać stąd Rzymian. Więc nie tak to miało być.
Być elitką.
A dokładnie. Już sobie tam te stołki podzieliliśmy. A nagle przychodzi rzeczywistość, kiedy Jezusa nie ma. Więc znowu bardziej na rękę im jest jednak zepchnięcie tym zastraszonym, którym przyznanie się do Jezusa, przyznanie się do zmartwychwstania groziło śmiercią, wygodniej, gdyby to nie była prawda, wygodniej byłoby powiedzieć, byłoby usunąć się w cień, zostawić to tak po cichu, zasypać piaskiem historii i żyć bezpiecznie, żeby czasem ktoś do nas się nie przyczepił, żeby ktoś nie powiedział, ty jesteś jednym z tych uczniów, bo to by było dla nas rzeczywiście dramatem.
Niebezpieczne.
Dokładnie. No i wtedy znów, zdroworozsądkowo, logicznie rzecz ujmując, skoro uczniowie wychodzą, spotykają doświadczenia, doświadczają i mówią, przez 40 dni spotykali go, no to znowu wychodzą jakby naprzeciw logice, czy wbrew logice takiej typowo ludzkiej, bazującej na naszym strachu, na naszych jakichś takich zawiedzionych oczekiwaniach, bo przecież sam Święty Paweł mówi, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to próżna byłaby nasza wiara. Gdyby oni nie doświadczyli zmartwychwstałego Jezusa, to by pouciekali, bo ich wiara nie miałaby kompletnie sensu, by się to wszystko rozsypało. No, jedną z tych teorii to jest też teoria halucynacji, tu tylko tak krótko, bo to, że niby miałoby im się przywidzieć, że go gdzieś tam widzieli. No, przede wszystkim halucynacje dotyczą jednostki, jednej osoby i są jakby charakterystyczne dla poszczególnych osób. Zbiorowych halucynacji jako takich nie ma. Halucynacje trwają krótko. Nie ma halucynacji, które trwałyby 40 dni, a dodatkowo byłyby dla wielu ludzi tak bardzo spójne. Więc znowu w tej rzeczywistości ta teoria znów jakby się nie pokrywa z rzeczywistością, czy też teoria mitu, jakoby miałby powstać mit opowiadający o zmartwychwstaniu Jezusa, że to też trochę podobne do tej drugiej teorii z mowy uczniów, tylko że tu powstaje cała historia, tylko z mitem też niewiele ma wspólnego, bo jest zbyt... niedokładna stylistycznie, niedokładna w budowie. Mit ma swój rytm, mit tworzy pewne historie, ma swoją dynamikę, a tu jest wiele niewiadomych właściwie. Mit wyjaśnia, mit gdzieś tam prowadzi do jakiejś... A tu jest wiele niewiadomych, rzeczywiście wiele jakiegoś milczenia, wiele jakichś trudności, które przeżywają niedoskonali apostołowie po zmartwychwstaniu, a dodatkowo pierwszymi osobami, które dowiadują się o zmartwychwstaniu Jezusa, są kobiety, które niestety wtedy w czasie...
Niewiarygodne.
Istotne, w czasie tak. Rzeczywistości właśnie zmartwychwstania Jezusa ich słowo się nie liczyło, więc jeżeli miałby to być mit, to autor tego mitu musiałby się postarać trochę bardziej, a już na pewno nie używając
pisać
kobiet.
Kulturę.
Dokładnie. Tak. Właśnie przez różnego rodzaju używanie innych argumentów na to, żeby być wiarygodnym, ale nieprawdziwym, a tu oczywiście są czasami może niewiarygodni ci świadkowie, ale jednak prawdziwi.
A więc fakt zmartwychwstania Jezusa daje nam perspektywę, nam również, na życie.
Dokładnie, bo tak jak ksiądz Rafał powiedział, cytując świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. I ci, którzy pomarli, właściwie poszli na zatracenie. Więc jeżeli tylko w tym życiu pokładamy w Chrystusie nadzieję, to jesteśmy godni, najbardziej ze wszystkich ludzi godni politowania. Jeżeli Chrystus miałby być tylko takim plastrem na nasze rany tutaj, na tej ziemi, żebyśmy sobie tak potrafili wytłumaczyć te różne trudne chwile i gdyby nie było realnego zmartwychwstania dla nas po naszej śmierci. A ono jest. I o tym uczy nas Kościół przez 2000 lat. Za to właśnie umierają chrześcijanie od 2000 lat, umierają też teraz. Umarli przecież w tamtym tygodniu, w dzień zmartwychwstania na Sri Lance.
Tak.
Wystarczyłoby w wielu wypadkach tylko zaprzeć się wiary w Chrystusa, po prostu zmienić wiarę i być bezpiecznym, a jednak nie. Bo my mamy tę perspektywę, że my też zmartwychwstaniemy. I na czym będzie polegało to zmartwychwstanie? Bardzo krótko, o tym bardzo jasno mówi katechizm Kościoła. Do niego zawsze odsyłam, bo to jest podstawa naszej wiedzy, która gruntuje też naszą wiarę. Zmartwychwstanie będzie polegało na tym, że nasze dusze złączą się z ciałami, które na razie są złożone w grobach. Wszystko jedno, w jakim stanie są te ciała dzisiaj. Dla Bożej mocy, dla Bożego miłosierdzia nie ma żadnych barier, żeby te ciała wskrzesić. Kiedy te ciała zmartwychwstaną? Przy końcu świata, czyli w momencie, kiedy Chrystus znowu powróci na ziemię i wszyscy go zobaczymy. To będzie jego chwalebne zmartwychwstanie. Kto zmartwychwstanie? Czy tylko ludzie dobrzy? Nie, wszyscy ludzie. Ludzie dobrzy zmartwychwstaną do szczęścia wiecznego, a ci, którzy do samego końca odrzucali od siebie Chrystusa, no zmartwychwstaną jednak do wiecznego nieszczęścia. No i jak będą wyglądały nasze ciała? No i znowu, tutaj otwiera się taka droga do wielu różnych spekulacji, zadawania sobie pytań, jakie będziemy mieli włosy, jakie będziemy mieli wiek, a co my w tym niebie będziemy robili. Nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzi na wszystkie bardzo szczegółowe pytania.
Tym bardziej, że nie da się pewnie.
Oczywiście, pewne rzeczy możemy wiedzieć, ale skąd my je wiemy? Patrząc na Chrystusa, On jest dla nas wzorem, On jest dla nas modelem zmartwychwstałego człowieka. I co wiemy o Chrystusie? Że Chrystus, kiedy zmartwychwstał, Jego ciało, mówi się w teologii, było uduchowione, czy przeduchowione, przebóstwione. To znaczy, to było to samo ciało Chrystusa, które miał podczas życia przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, to samo, ale już nie takie samo. Miało nowe właściwości fizyczne. Na przykład przejawiało się to w tym, jak czytamy w Ewangeliach, że potrafił przechodzić przez drzwi zamknięte przez ściany. Nowe właściwości fizyczne. Czas i przestrzeń nie były już dla niego, tak jak teraz są dla nas, barierą. A poza tym to ciało już nigdy więcej nie mogło być zranione i nie mogło umrzeć. Czyli tu otwiera się wielka perspektywa nadziei dla wszystkich, którzy dzisiaj cierpią z powodu bardzo konkretnych chorób czy jakiegoś kalectwa. Po zmartwychwstaniu wszystkie nasze rany, choroby, wszystko jedno, czy to były choroby, czy defekty naszego ciała wrodzone, czy nabyte, one zostaną uleczone. To będzie cud. I dlatego to chcę podkreślić, my nie musimy znaleźć odpowiedzi na każde jedne drobiazgowe pytanie, mimo że takie pytania się w nas rodzą. To, co chodzi w naszym życiu, to, żeby uwierzyć Chrystusowi. O, to jest przesłanie dzisiejszego dnia. Święta Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Wszystko jedno, jak Ty to zrobisz.
Wierzyć i zaufać.
Oczywiście, że tak. Przecież jeżeli my komuś wierzymy...
Bez zaufania będziemy ciągle, mówiąc potocznie, główkować.
Będziemy główkować, to więcej diabeł będzie nam podrzucał, jak mówi święty Ignacy Loyola, diabeł obchodzi każdego człowieka i patrzy, gdzie jest najbardziej podatny na jakieś pokusy i będzie nam ciągle podrzucał tajniki, wątpliwości, pozorne sprzeczności i będziemy zachowywali się jak ludzie, którzy rozwiążą jeden problem, ale zaraz im się dwa następne pojawią. I ta droga prowadzi donikąd. Oczywiście my mamy po to rozum, żeby zadawać sobie pytania, ale żeby wiedzieć, że i tak robią wielcy teologowie, tak robią wielcy święci, tak robił Benedykt XVI i robi dalej. Używa rozumu, ale potem idzie i klęka. I mówi, Panie Jezu, Tobie zawierzam, Ty wiesz, jak to ma być. Ja Ci ufam, nawet jeżeli wszystkiego nie rozumiem. Bogu dzięki, że nie rozumiemy wszystkiego też odnośnie z naszego zmartwychwstania, bo gdybyśmy potrafili odpowiedzieć na każde szczegółowe pytanie, to znaczyłoby, że zmartwychwstanie, które nas czeka, nie jest sprawą Bożą, darem, który jest nam dany od Boga.
Wyspekulowane.
O właśnie, naszym wymysłem. No a jaka to radość.
Dziękuję bardzo. Księża mówią tak sugestywnie, że można się zasłuchać. Drodzy Państwo, 13:28 minut w audycji dla chorych. Rozmawiamy dzisiaj o rzeczywistości śmierci, o śmierci w perspektywie miłosierdzia Bożego i zmartwychwstania. W studiu ksiądz Bogdan Kulik oraz ksiądz Rafał Ochojski, misjonarze Świętej Rodziny z Apostolstwa Dobrej Śmierci. Chociaż ksiądz Rafał też?
Wspomagający.
Dzięki księdzu Rafałowi mamy te wszystkie materiały.
No właśnie.
Opaski, torby, plakaty. Tak. No sami byśmy tego nie dali rady zrobić.
Drodzy Państwo, za chwileczkę mogą Państwo telefonować do nas i rozmawiać z gośćmi. Ale ja chciałam jeszcze może jeden problem podnieść, a mianowicie, proszę księży, często jest tak, że zaprzeczamy tej nadziei, że na nasze zmartwychwstanie, a jednak szukamy innych dróg. W tej chwili bardzo, no nie w tej chwili, ale od lat przecież jest jakoś tak, funkcjonuje w społeczeństwie, czy wielu ludzi wierzy w teorię reinkarnacji. Jak pogodzić?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że to jest bardzo ważne i dzisiaj jest dobry dzień, żeby to króciutko przypomnieć. Moi drodzy, elementem naszej wiary jest rozumność, to znaczy nasza wiara karmi się naszym rozumem, czyli po prostu konkretną wiedzą o życiu. I teraz, jeżeli chodzi o problem reinkarnacji, to jeżeli poznamy go troszeczkę bliżej, to znaczy czym jest reinkarnacja, która wywodzi się no właśnie z kultur Dalekiego Wschodu, a my ją poznajemy już w jakiejś zmodyfikowanej formie tu na Zachodzie i wtedy mówimy, wow, ale wspaniałe odkrycie, ale szansa. Jak to kiedyś ktoś mi powiedział, proszę księdza, mnie się tyle rzeczy w życiu nie udało, ja jednak po przyjęciu komunii, powiedziała mi to ta osoba, mówi, proszę księdza, ale ja mam nadzieję, że jeszcze po śmierci znowu będę mogła wrócić na ziemię, bo ja bym się chciała poprawić, bo tyle rzeczy mi nie wyszło. I wtedy mówię, proszę panie, ale po co jeszcze raz wracać tu na ziemię? Przecież Pan Jezus w swoim miłosierdziu daje nam szansę poprawienia się w tym życiu, jakie tutaj mamy i potem przejścia właśnie do nieba i do zmartwychwstania, gdzie już nie będziemy ciągle zagrożeni tym, że że się znowu pomylimy. Więc bardzo krótko chcę tylko przypomnieć, i to na podstawie dokumentu Kościoła katolickiego z 1992 roku, to jest dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, zatytułowany Aktualne problemy eschatologii, który pokazuje na cztery elementy reinkarnacji, które są absolutnie sprzeczne z naszą wiarą chrześcijańską. Po pierwsze, według tych teorii reinkarnacji życie ludzkie nie jest tylko jedno jedyne, ale może być wiele egzystencji, czyli śmierć, potem rodzę się w nowym ciele, bo na tym polega reinkarnacja, że moja dusza rodzi się w nowym ciele, albo ludzkim, albo na przykład zwierzęcym, albo może nawet rośliny, czyli moje życie nie jest jedyne. A przecież w Piśmie Świętym, w liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, w 27 wersie, jasno czytamy, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd i potem życie wieczne. Czyli nasze życie od momentu poczęcia już jest jedno i zawsze, jak to powiedzieć, no niepowtarzalne. Przecież my od samego poczęcia, znaczy od samego urodzenia jesteśmy tak wychowywani, żeby znaleźć swoją tożsamość. My przecież wtedy dojrzewamy, kiedy potrafimy powiedzieć, moje życie to jest moje, jest różne od życia pani redaktor, od życia księdza Rafała, różne od życia kota, różne od egzystencji roślinki, czyli ja wiem, że ja mam jedno życie, które mam rozwijać i powieczność. To jest pierwszy punkt sprzeczny w reinkarnacji. Drugi punkt jest taki, że w reinkarnacji chodzi o to, że człowiek ma własnymi siłami się udoskonalać. I jeżeli jedno życie przeżyje dobrze, to w następnym urodzi się w doskonalszej postaci, w doskonalszym ciele. A jeżeli będzie żył źle, to w następnym życiu urodzi się pod postacią albo w cudzysłowie człowieka mniejszej wartości, na przykład mniej inteligentnego, mniej bogatego, albo nawet zwierzęcia. I o co tutaj chodzi? Dlaczego to jest sprzeczne z wiarą chrześcijańską? Bo my mówimy, że my potrzebujemy pomocy z zewnątrz, Zbawiciela z zewnątrz, Chrystusa, który nam poda rękę, żeby nam wyjść z naszych słabości i grzechów. A w reinkarnacji chodzi o to, że ja mam się tylko wysilać, tak? To jest takie autodoskonalenie się. Ja nie potrzebuję żadnej pomocy z zewnątrz. Ja mam tylko być coraz lepszy. A wiemy, jak jest trudno być coraz lepszym o własnych siłach. Ile razy my potrzebujemy tego, żeby Pan Bóg nam podał rękę i nas wyciągnął z dołu. Trzeci element reinkarnacji jest taki, który jest sprzeczny z naszą wiarą. Reinkarnacja mówi, że jeżeli będę się bardzo starał, to w końcu się tak wydoskonale po iluś tam tych powtarzających się wcieleniach, że w końcu wpadnę, osiągnę stan nirwany, czyli takiego zjednoczenia się z całym wszechświatem, wszystkie granice między mną a innymi się przestaną istnieć, to tak jakbym rozpuścił się jako kropla w wielkim oceanie i nie ma możliwości, nie ma możliwości potępienia, nie ma możliwości tego, że ja pójdę do jakiegoś piekła. Nie, jest możliwa tylko jedna droga, w górę. Może być bardzo długa, ale w górę. Moi drodzy, a to zaprzecza wolności człowieka. Człowiek właśnie ma możliwość odrzucenia Pana Boga. To jest straszna możliwość, ale na tym polega nasza godność, że Pan Bóg mówi, możesz się zbawić, ale ty musisz tego chcieć. A jeżeli nie będziesz chciał ze mną być, no to skażesz się sam na piekło. W reinkarnacji tego nie ma. Z automatu człowiek prędzej czy później będzie doskonały, ale jak kropla rozpuszczona w morzu. I ostatni punkt. W reinkarnacji nie ma możliwości zmartwychwstania w ciele. Poprzez wielość wcieleń człowiek w końcu tak się ma wydoskonalić, że porzuci swoje ciało. Że zostanie tylko jakiś element duchowy, jakaś dusza. Więc cóż, ciało zostaje całkowicie zdegradowane. Ciało nie ma dla teorii reinkarnacji żadnej wartości. I tu popatrzmy, kochani. Dzisiaj my, którzy tak jesteśmy, jak to powiedzieć, skoncentrowani na naszym ciele. Lekarstwa, panie make-up robią, panowie chodzą na siłownię i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy skoncentrowani na naszym ciele i w którymś momencie chcemy, zgadzamy się na to, że po naszej śmierci to ciało tak naprawdę może już nic nie znaczyć. Oczywiście. I brak, według mnie, zdrowego rozsądku.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już odbieramy od Państwa telefony, ale dzisiaj w naszym programie jest ojciec Grzegorz Moj, a więc ojcze, jeszcze tylko podam telefony dla tych osób, które może nie znają. 56 655 23 55 655 23 56 oczywiście 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 to kierunek 655 23 33, 655 23 66, a z USA i Kanady kierunkowy 011 48 56. Już są telefony, to odbieramy. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria ze Świdnicy, zelatorka apostolstwa dobrej śmierci. Bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi, że mnie połączył. I witam pięknie księży z Górki Klasztornej, księdza Bogdana Kulika, którego już u nas był w Świdnicy.
Szczęść
i
Boże,
drugiego
witamy.
Księdza, panią Basię, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Czy to pani telefonowała
na
tydzień temu?
Nasze spotkanie apostolstwa.
Tak.
I dziękuję bardzo za to apostolstwo. Dzięki właśnie księdzu świętej pamięci Piotra Żelichowskiego, to była 24 lata temu Niedziela Miłosierdzia, przy obiedzie. Słucham z ciekawością, ojciec świętej pamięci, ojciec Piotr zaprosił nas, abyśmy napisali, jeżeli ktoś chce należeć. No i ja tak zrobiłam, rozwinęło się nasze apostolstwo dzięki uprzejmości naszego księdza proboszcza wtedy, który był bardzo wtedy zapracowany, bo budował kościół nasz, ale wszystko się udało, powiedział ksiądz proboszcz, ksiądz teraz już obecny, ksiądz Infułat Kazimierz Janciszak, że on nie wie, co to jest to apostolstwo dobrej śmierci, nie zna, ale nigdy modlitwy nie za dużo. I w ten sposób się zaczęło nasze apostolstwo. Jest nas bardzo dużo w naszej parafii. W każdą pierwszą sobotę modlimy się do Matki Bożej o tryumf niepokalanego serca Maryi, ale też o łaskę dobrej śmierci i za duszę w czystu cierpiące. To jest 14 lat, to trwa, jak nasz papież święty Jan Paweł II zmarł, to wtedy w każdą pierwszą sobotę jest taka msza w intencji apostolstwa.
Pani Mario, halo?
I bardzo
Pani
dużo
Mario?
Chętnych.
Halo, pani Mario, ja ponieważ pani przed tygodniem telefonowała i właściwie podawała te informacje, to teraz, jeżeli można, to chciałabym panią zapytać dla pani, jeżeli pani jest na antenie jeszcze, czy dla pani fakt należenia do apostolstwa jest taką możliwością przeżywania swojego życia bardziej sensownego? Jak to jest?
Ja bardzo się przybliżyłam, ja się nie boję, przy umarłych wiele razy byłam. I bardzo moim takim, bardzo lubię na pogrzebach prowadzić modlitwę, a nawet moim ulubionym modlitwą to jest za duszę w czystu cierpiące. Jakoś tak bardzo kocham. Moja mama tak zawsze lubiła się modlić za duszę w czystu. One mi pomagają w codzienności, a to apostolstwo to tak wzrasta. Mój mąż należy, i dzieci, w ogóle dużo osób, nawet z Australii należą osoby. Jest coś pięknego, to tylko ludzie się nie mogą przekonać. Jak ja pracowałam w dużym zakładzie, to 20 lat temu, to jak usłyszeli o apostolstwie, to co ty opowiadasz, co ty gadasz? Ja nie chcę należeć do żadnej śmierci, nie chcę słyszeć. A to jest zupełnie co innego, tylko trzeba zrozumieć ten sens śmierci.
Tak, no właśnie, bardzo dziękujemy za to pani świadectwo, bo my tutaj sobie tak mówimy, no jako księża, teologowie, pani redaktor, a pani głos pokazuje, że to wszystko, co my tutaj poruszamy, to nie jest teoria, to po prostu zmienia ludzkie życie. Bardzo
dziękujemy.
Dziękuję bardzo serdecznie i do następnego zobaczenia. Księże Bogdanie, jest dyrektorem.
Tak. Wszystkiego co najlepsze, pani Mario. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. Halo, słuchamy.
Wszystkiego co najlepsze, pani Mario.
Jeżeli mogę, radio trzeba wyłączyć, tak jak umawialiśmy się, i mówić do nas prosimy.
Halo.
Szczęść Boże, pani Anna Stesko, już prawie stary słuchacz. Pani Anna Stesko z tej strony. Ja się chciałam podzielić takim doświadczeniem. Mnie osobiście udało się uniknąć śmierci. Uciekłam Panu Bogu prawie 3 razy. Leżałam bardzo długo nieprzytomna, ale dzięki temu wiem, i to jest bardzo ważne, to trzeba powiedzieć, że ludzie w agonii słyszą. I miałam potem, tak mnie po prostu mama prowadziła, że jeżeli coś złego ci się stanie w życiu, to potem albo w tym samym kierunku pomóż drugiemu człowiekowi. A potem tak się stało, że trzykrotnie towarzyszyłam ludziom przed śmiercią. To chcę, będę płakać, dam radę. Raz takiej pani Ani, to jeszcze było, byłam wtedy u sióstr Szulanek, to jeszcze było w Pniewach. Jako 30 lat temu przeczytałam książkę o Janie Wianney, polecam, Święty i Diabeł. I to też dla samobójców. Tam jest taki przykład, że oficer został posądzony o zdradę tajemnicy wojskowej, popełnił samobójstwo, rzucił się z mostu do Sekwany. Żona jego nie mogła znaleźć spokoju sumienia. Sumienia polecono, żeby pojechała do Jana Wianney. Jan Wianney miał zdolność czytania w duszach ludzkich i mówi, niech się pani nie martwi. Pani mąż jest zbawiony. Czy pani sobie przypomina, jak raz jedyny po ślubie odmówiliście, a ten człowiek był niewierzący, jedno zdrować Maryjo. A ona powiedziała, że tak. I on jej powiedział w ten sposób. Bóg w swoim miłosierdziu wejrzał na to jedno zdrować Maryjo i na akt żalu, który zdołał wzbudzić lecąc z mostu do Sekwany i spowodował, że pani mąż jest zbawiony.
Bardzo pani dziękujemy właśnie za przypomnienie tego przykładu, bo on dzisiaj szczególnie umacnia naszą wiarę w Boże miłosierdzie, że Pan Bóg do samego końca szuka człowieka i wykorzysta najmniejszą szczelinę w naszym sercu, żeby po prostu pomóc nam przejść do nieba. I też dziękuję za to przypomnienie, że ludzie w agonii słyszą, dlatego my do samego końca powinniśmy do nich mówić, modlić się też.
Nawet,
tak,
która nie ma świata.
Dokładnie.
Mamy poczucie, że ona
żeby nie czuła się opuszczona. Bardzo dziękujemy.
Mamy towarzyszyć do końca, tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Nazywam się Lucja. Mam takie pytanie. Moja znajoma, taka dalsza znajoma, ciężko zachorowała. No i w zasadzie prawdopodobnie niewiele jej życia zostało. To tak raptownie. I ona nie jest bardzo wierząca. Tak mi się wydaje. Jak z nią rozmawiać właśnie o tych ostatecznych sprawach? Nie wiem, właśnie chciałabym z nią o tym porozmawiać.
Rozumiem, dobrze, postaram się
jakoś tak się nadzieję na przyszłość, ale tak gdyby to była osoba wierząca, no to byłoby bez problemu.
Powiem króciutko. Proszę dać jej świadectwo swojej wiary. Proszę mówić naturalnie, tak jak my staramy się tutaj mówić w radio naturalnie, nie o teorii, której się wyuczyliśmy, ale o tym, w co wierzymy, a wiedza nam pomaga. Proszę mówić, spróbować rozmawiać, oczywiście nie nachalnie, ale mówić: słuchaj, ja wierzę w Boga, ja wierzę w Chrystusa, albo modlę się różańcem, to daje mi siłę. Słuchaj, jest życie wieczne, ja w to wierzę. Jeżeli przynajmniej raz w życiu odmówiła wierzę w Boga, to można z nią odmówić. Proszę po prostu świadczyć o swojej wierze. To wtedy nie jest narzucanie się, ale mówienie o swoim życiu, a Pan Bóg przez to działa, bo wszędzie tam, gdzie my głosimy Chrystusa, to On pierwszy działa. I proszę bez lęku, dlatego że najważniejsze, że Pani otworzy usta. Naprawdę Pan Bóg przez nas działa. I to nam daje siłę mówić o tak trudnych, poważnych rzeczach, jak umieranie i śmierć.
Czyli nie wycofywać się, nie jesteśmy bezsilni.
Absolutnie nie jesteśmy bezsilni, bo nie idziemy we własne imię. Gdybyśmy szli jako ludzie niewierzący, a tylko wystudiowani w jakichś, powiedzmy sobie, czystych teoriach czy metodach towarzyszenia, to po prostu trzeba by nas było usunąć. Usunąć, no bo byśmy ludziom tylko przeszkadzali.
Czy mamy telefon? Halo, słuchamy? Halo? Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogu miła z Bielska-Białej.
Witamy Panią.
Ja też należę do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Chciałam tylko powiedzieć, że to daje taki pokój serca, radość życia i też świadomość, doświadczam tego, szczególnie ostatnio jakoś tak mocno, że Pan Jezus posyła nas do umierających, nawet do takich, których nie znamy, no ale to jest doświadczenie wszystkich apostołów dobrej śmierci. I skoro się dodzwoniłam, właśnie w tej chwili w Bielsku Białej umiera Grzegorz, I no, wszystkich słuchających proszę o to, żeby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie. Ufam, że tak będzie, już takie znaki są, to jest też wielka łaska. Także no, dzwonię, żeby dać takie świadectwo i poprosić też innych o modlitwę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy.
A może pomódlmy się od razu, Pani Bogu miło. Proszę zaproponować modlitwę. Pani Bogu miło.
Jezu miłosierny, Ty chcesz, żeby wszyscy byli zbawieni, więc w Twojej krwi i wodzie, która wypłynęła z Twojego boku, zanurzamy umierającego Grzegorza. Jezu, ufamy Tobie.
Jezu,
alleluja.
Alleluja.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Pani Bogu miło, bardzo dziękujemy za ten telefon. Słuchamy? Radio Maryja.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam dać świadectwo, ponieważ no nie mogłam nie dać, że tak powiem, o życiu po śmierci. Ponieważ to nie wiem, czy mi nie wyłączą, czy trzeba by było długo mówić. Powiem,
ale musi pani krótko.
Tak, właśnie. Więc ja tak strasznie tęskniłam do Pana Boga, że chciałam po prostu, a śmierć wydawało mi się, miłość jest większa od śmierci. Cały czas tak czułam, że kiedyś, kiedy to ksiądz po kolędzie przyszedł, to po prostu ta tęsknota wzrosła i po prostu znalazłam się po tamtej stronie. Ale przedtem musiałam przejść przez śmierć. Tak to było. Więc ta śmierć wyglądała tak, że po prostu robiło mi się takie coś czarnego, takie tło, jakby chmury czarne z daleka widziałam i sobie myślę, no tak, no to ja nie ucieknę. Pustka, nigdzie, nie było się gdzie schować. I to szło, ale to myślę, niech sobie idzie i nie będę uciekać, bo to mnie dopadnie, więc przyjmę to na klatę.
Bardzo dziękujemy pani za podkreślenie tego właśnie pragnienia bycia z Bogiem. Ostatnio jeden ze współbraci z księży mnie zapytał, ale słuchaj, jak ja chcę być z Panem Bogiem i chciałbym być już po tamtej stronie, to chyba nie jest złe. I on mówi, no to nie jest złe, że chcesz być z Bogiem, dlatego że święty Paweł mówił, że jak trzeba pracować, to tu zostanę, ale lepiej by było dla mnie, gdybym był tam. Ale wiesz, ale to już Panu Bogu zostawmy ten moment, kiedy nas przeniesie tam. Sami się tam, no, sami się tam nie pchajmy. Pan Bóg wie, kiedy nas wziąć. Bardzo dziękuję. Pragnienie bycia z Bogiem jak najbardziej, ale decyzja o śmierci to już w rękach miłosiernego Chrystusa.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy. Halo? Panią. Halo?
Czy ja się dodzwoniłam
tak,
do telewizji?
Tak, dodzwoniła się pani do radia. Tak.
Do radia, przepraszam. Tak. A mogę zadać tylko jedno krótkie pytanie?
Bardzo prosimy, tak.
To już mogę mówić?
Tak, oczywiście, jest pani na antenie.
Dzień dobry, szczęść Boże. Mam takie pytanie. Jeśli chory jest, przybywa w szpitalu, był po ostatnim namaszczeniu, ale jest bez przerwy nieprzytomny. Jak wtedy wygląda jego... Oczywiście modlitwa była podczas tej śpiączki. A jak wygląda jego odpuszczenie grzechów? Czy jest jakiś sposób inny, który spowiedź, którą mogą inni za niego odprawić?
Czyli to różne okoliczności życia, tak?
Już odpowiadamy. Dziękujemy pani bardzo za to pytanie.
Normalną drogą, do której wszyscy powinniśmy się przygotowywać, jest przystąpienie do sakramentu spowiedzi, przyjęcie sakramentu chorych albo, jeżeli tego, tak jak powiedziałem, nie ma takiej możliwości, wzbudzenie aktu żalu doskonałego za grzech. Natomiast jeżeli jest osoba nieświadoma i my nie wiemy, jak tam to wyglądało,
w jakiej sytuacji, czy
świadomie przyjęła te sakramenty, to my musimy właśnie absolutnie zawierzyć Bożemu miłosierdziu. To znaczy modlić się, żeby ten człowiek dał Panu Bogu znak i my nie wiemy, jak on to robi. Ja może prosto przeczytam tylko, niech to będzie dla nas dzisiejszy balsam na nasze skołatane serca. Słowa siostry Faustyny. Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest. Dusza oświecona promieniem silnej łaski Bożej ostatecznej zwraca się do Boga w ostatnim momencie z taką siłą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga przebaczenie i win i kar, a na zewnątrz nie daje nam żadnego znaku, ani żalu, ani skruchy, ponieważ już na zewnątrz nie reaguje na rzeczy zewnętrzne. o, jak niezbadane jest miłosierdzie Boże. Czyli jeżeli my nie mamy już żadnej możliwości dotarcia do świadomości tego człowieka, to teraz szturm do Bożego miłosierdzia, bo Pan Bóg pierwszy chce tą osobę uratować. Ale chciałbym to mocno podkreślić do wszystkim, którzy nas słuchają. Nie możemy tego teraz wziąć jako usprawiedliwienie naszego nieprzygotowywania się do śmierci. Czyli dzisiaj ktoś powie, aha, no to ja nie będę się spowiadał, bo to jest trudne, nie będę żałował za grzechy, nie będę naprawiał, póki mogę, póki jestem świadomy. W ostatnim momencie jakoś tam Pan Bóg do mnie dotrze. Uwaga, Pan Bóg będzie do końca chciał nas uratować. Tylko jeżeli w ciągu życia człowiek się nie przygotowuje przez życie wiarą, przez dobre życie, to sam zatwardza swoje serce i Pan Bóg będzie stukał, będzie pukał, ale człowiek może nie chcieć mu otworzyć. I tu jest ten problem. I tu się rodzą, no właśnie, tak jak pani powiedziała, te nasze pytania często bolesne. Jak ta osoba teraz reaguje w ostatnim momencie? I żebyśmy my, moi drodzy, ja to tak mówię, no nie zostawiali po sobie bałaganu i nie szykowali piekiełka na ziemi ludziom, naszym bliskim, którzy potem nie będą wiedzieli, czy my pojednaliśmy się z Bogiem, czy nie, czy teraz przyjmujemy Boże miłosierdzie, czy nie. Róbmy to w taki sposób, przygotowujmy się tak na nasze przejście, żeby nasi bliscy byli o nas spokojni. Ta osoba chodziła do kościoła, modliła się, przyjmowała sakramenty i wtedy gdziekolwiek nas Pan Bóg zabierze. Nie mówię śmierć nas zabierze, bo to nie śmierć nas zabiera. Pan Bóg nas zabiera, a śmierć, jak mówi katechizm, to moment, w którym Bóg przychodzi po człowieka i przenosi go do wieczności. Wtedy my nie będziemy mieli
nie
tych
wszystkich.
Nie tylko
Bóg, ale podobno całe zastępy.
Tak, oczywiście, dlatego Matka Boża, patronka dobrej śmierci jest zawsze.
Tak. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam i dziękuję za ten temat. Ksiądz tutaj przed chwilą powiedział, a to nie jest takie łatwe, bo czasami trzeba doświadczenia choroby, żeby człowiek nie tyle, żyjąc niby z Bogiem, ale w tej chępliwości swojej nie myśli o śmierci, znaczy tak oddala. Dopiero jak jest, ta pokora przychodzi właśnie i to dojrzewanie w czasie choroby i taki trochę najpierw lęk, a potem właśnie, żeby tego bałaganu nie zostawić. Ale ponieważ jest mało czasu, to jeszcze chcę powiedzieć, że dziękując, polecam, znaczy ja chodzę czasami do kościoła seminaryjnego w Warszawie i też jeżeli ktoś tam z Państwa słuchających będzie
obraz
kiedyś, to tam
Bożej,
jest obraz Matki Boskiej. Dobrej śmierci, ale ja przyznam księżom, że ja nie wiedziałam, znaczy mam ten obrazek i mam piękną pieśń do Matki Boskiej Dobrej Śmierci przed sobą, a teraz dopiero przeczytałam malutkimi literami, że to jest oryginał z XVII wieku i spłonął w czasie powstania warszawskiego i dopiero pod koniec XX wieku został po prostu jakoś zrekonstruowany i to jest tak piękna, że ja jedną zwroteczkę króciutko przeczytam. Niech twoje matko spojrzenie dobre, łaskawe i tkliwe, przez życie nas przeprowadzi, aż po dzień śmierci szczęśliwej. No i jest a salve regina, ave Maria. I chcę powiedzieć, że ta otucha, ksiądz powiedział bardzo mądrze, że, ale człowiek jest nieprzygotowany z jednej strony, z drugiej myśli, że to dotyczy innych. Na przykład, a dopiero w obliczu choroby, cierpienia, zaczyna myśleć nie tylko z lękiem, ale przygotowywać się mimo woli i to Pan Bóg daje to doświadczenie. I dlatego
Pani Mario, dziękujemy serdecznie.
Tak. Serdeczne dzięki.
Wszystkiego co najlepsze.
Ja tylko powiem tyle, że właśnie cierpienie jest też sposobem, przez który Pan Bóg dociera do nas. Jest szansą.
Szansą obudzenia się.
Dokładnie.
Prawda?
Ostatni telefon.
Słuchamy Radio Maria. Ostatni telefon i prosimy, żeby był króciutki. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Szczęść Boże, szczęść Boże, Maria z Łodzi się kłania, Krystowianka zresztą, witam.
Witamy Pani Mario.
Gości, Pani Basiu, kłaniam się również i pozdrawiam ojca Grzegorza, ciągle radosnego, dziękuję, że mnie połączył. Powiem, moja droga do apostolstwa dobrej śmierci była dosyć długa.
Pani Mario, ale mamy dwie minutki, tak? Bardzo
była dosyć długa, ponieważ pierwszy raz się dowiedziałam o apostolstwie w Instytucie Onkologii w Gliwicach, gdzie trafiłam, przez wiele lat byłam leczona. I kiedy ta ulotka do mnie trafiła, to po prostu nie byłam w stanie jej przyjąć. Atmosfera, otoczenie, ciągłe badania, ciągły znak zapytania, chorzy w różnym wieku, w różnym stanie.
człowiek zagubiony, okropny, się czujący, ale modliłam się, mówię, Boże, pomóż mi. I wreszcie tą ulotkę wzięłam, przeczytałam, zapoznałam się, dowiedziałam się, na czym to polega i w ogóle. Ale od razu niestety nie zapisałam się. To trwało moje dochodzenie przez dłuższy czas. Dopiero w 2006 roku i mam potwierdzenie i zostałam przyjęta do stowarzyszenia. To była moja decyzja do drugiego stopnia.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Ja jestem z tamtych terenów. Dla mnie onkologia jest ostatnio, Gliwicka jest tematem, powiedzmy sobie, bardzo na czasie. I dziękuję też za to świadectwo. I chcę powiedzieć, każdy ma swój moment. Pan Bóg każdy moment w naszym życiu będzie chciał wykorzystywać i dlatego chciałbym zaproponować naszym radiosłuchaczom, żeby dołączyli do nas, do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Moi drodzy, nie mamy już czasu, żeby tłumaczyć
wszystkie zasady. Można znaleźć was na stronie.
Na stronie tak? Apostolstwo.
Dobrze, chciałam jeszcze coś powiedzieć.
Ale już nie mamy czasu, pani Mario. Bardzo przepraszam.
No pani Basiu, ja zawsze się w ostatniej chwili dozwonię. No,
mówić, mówić, co w temacie, powiedzieć. Proszę pani. Co w temacie? Mówić szybciutko, jedną minutkę i już.
Kapelanem redemptorysta ojciec Noga i bardzo nam pomagał i dużo też mi właśnie pomógł. Szereg rozmów z nim i wreszcie właśnie przystąpiłam do niego i przystąpiłam do drugiego stopnia. I teraz, i to nie jest tak, że to już jest wyleczona, to jest ciągłe życie na wulkanie, to jest moje zdanie, ale jestem teraz, kiedy się modlę, kiedy się oddaję Bogu, czuję się zaopiekowana i wiem, że nic mi się złego nie stanie, wszystko będzie z wolą Boga i wierzę, że to mi teraz bardzo, bardzo pomaga w mojej trudnej drodze, bo jestem ciągle badana, ciągle sprawdzana, ciągle jest znak zapytania, ale jestem zaopiekowana, mówiąc kolokwialnie.
Dziękuję bardzo pani Mario, życzymy pani zdrowia i życzymy dalej bardzo takiej ufności.
Wiem, że wielu pacjentów onkologicznych tak dzisiaj też nas słucha i dziękujemy za to świadectwo. Proszę pamiętać, że to, co z naszej perspektywy jest, no właśnie, przebywaniem na wulkanie, tak naprawdę z Bożej perspektywy jest zaopiekowane absolutnie. Lekarze leczą, natomiast zdrowie, a pokój serca daje Pan Bóg i to On nas przeprowadzi na drugą stronę w sytuacji, która według Niego będzie najlepsza dla nas, ale też dla naszych bliskich. Zapraszamy, moi drodzy, do kontaktu z Apostolstwem Dobrej Śmierci na stronie internetowej apostolstwo.pl albo można wpisać Apostolstwo Górka Klasztorna. Tam są wszystkie materiały do słuchania, do czytania. Można tam też poprosić o to, żebyśmy przysłali materiały. Tam można więcej zapoznać się właśnie z tematem też zmartwychwstania. Moi drodzy, ja chciałbym na koniec podziękować wszystkim moim współbraciom, mojej też rodzinie rodzonej, członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci, a także grupie Różańca Bez Granic, który codziennie o 19.15 i o 22.00 łączy się z nami przez Facebooka. Dziękujemy wam za modlitwę i razem się w ten sposób umacniamy. I kończę słowami, mogę pani redaktor? To ja, dobrze, to ja kończę słowami siostry Faustyny, a właściwie, przepraszam, słowami Pana Jezusa, które powiedział do siostry Faustyny. Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w moje miłosierdzie, te dusze w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce. O to Cię, Panie, prosimy i Twoją Matkę, świętego Józefa i wszystkich świętych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja miałabym jeszcze szereg pytań, między innymi takie
podstawowe. To z jedno można zadać.
O towarzyszenie osobom w żałobie, ale to już może na następne jakieś spotkanie, bo
myślę, że tak, ten temat jest do poruszenia.
Tak, oczywiście.
A każdy jest zdolny do takiego towarzyszenia, bo nieraz tak jakby wycofujemy się, że to nie my, nie najbliższa
rodzina.
Powiem
krótko. Kiedyś zadałem sobie to pytanie, lata temu przeczytałem Drogę Krzyżową i tam były takie słowa, które dotknęły właśnie tego problemu. Nie bój się, że nie wiesz, jak reagować na cierpienie drugiego człowieka. Po prostu wstań i idź i bądź przy nim, a resztę to już pan poprowadzi. Myślę, że to jest pierwsze. Jest to bardzo trudne. Ostatnio towarzyszyłem grupie rodziców z Gdańska. W Gdyni w tej diecezji jest grupa rodziców tak zwanych po stracie. Myślę, że tutaj ostatnio byli też w Radio Maria.
Tak, we wtorek.
Dokładnie. Ja tam posługuję dzięki ich zaufaniu od 2 lat i rzeczywiście wiem, że przede wszystkim trzeba z nimi być. Kapłan tam ma być. Byłem z klerykiem i kleryk do mnie mówi z naszego seminarium, mówi, proszę księdza, ale ja tak siedzę pomiędzy tymi rodzicami i ja nie wiem, co powiedzieć. I ja mówię, dobrze, że ty jeszcze nie wiesz, co powiedzieć. Ja bym się ciebie bał, gdybyś ty w tym momencie już wiedział wszystko, ale ty jesteś z nimi. On mówi, no właśnie, bo ja ich tak słuchałem. Ja mówię, no i to jest pierwsze, co mogłeś im dać.
Ksiądz Jan Uchwat był. Wielki wtorek byli u nas, więc gdyby ktoś chciał sobie też odsłuchać te zdanie za księdzem na Facebooku, to u nas na www.radiomaria.
Wspaniale. I pozdrawiam wspólnotę rodziców po stracie.
No właśnie i to już zapraszam do spotkania na ten temat, proszę księdza. I
już powstała książka, tylko czeka na wydanie. Też będzie wydana w Apostolstwie Dobrej Śmierci. Jak towarzyszyć rodzicom?
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Minuta po 14, więc już musimy kończyć. Dzisiaj mówiliśmy o śmierci w perspektywie Miłosierdzia Bożego i Zmartwychwstania. Gościliśmy, proszę ojca, księdza doktora Bogdana Kulika oraz księdza Rafała Ochojskiego,
tak.
Z Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej, misjonarze Świętej Rodziny. Bardzo serdecznie dziękuję.
To my bardzo dziękujemy.
I właśnie natychmiast nasunęły mi się różne inne tematy, które by trzeba w tych audycjach jakoś zaproponować państwu.
Czy dobrze, że nam się rok nie kończy, ale zaczyna.
No właśnie.
To dobrze, jest nadzieja, bo jest Maria i Radio Maria, także jeszcze się spotkamy.
Ponieważ ojciec Grzegorz pyta, za tydzień miałam plan na audycję, natomiast zdaje się, że jest transmisja i nie wiem, czy ten plan będzie zrealizowany. Więc nie podaję jeszcze, ale właściwie to mogę powiedzieć, że będziemy rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na temat godności życia.
Bo papież się wybiera do Bułgarii i Macedonii.
No właśnie, dostałam informację, że tam do 13 nie wiadomo, czy to się skończy, więc być może, jeżeli zobaczymy, jak będzie wyglądała następna audycja. Szczęść Boże wszystkim państwu. Dziękuję bardzo za telefony, za włączenie się, za słuchanie, za włączenie się w audycję ojcu Grzegorzowi, za realizację i za włączanie się również. Ojcze, dziękuję i miłym gościom, księdzu Bogdanowi, księdzu Rafałowi. Szczęść Boże wam.
Szczęść
bardzo
Boże, serdecznie.
Żegna się Barbara Momot.